Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania naszej audycji, w której gościem jest dziś Mieczysław Bonisławski, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Pracę magisterską pisał na temat astrofizyki. Regionalista, działacz organizacji pozarządowych, jeden z założycieli klubu miłośników Kolejki Szprotawskiej. Witam na antenie Radia Zachód.
No, witam cię, Adamie, witam wszystkich słuchaczy.
A z moim gościem porozmawiamy o regionalnej historii, o szansach turystyki historycznej i o wielkiej pasji mojego rozmówcy, pasji związanej z dziejami kolei, kolei szprotawskiej, powinienem powiedzieć. Będziemy rozmawiać dzisiaj o historii tego przedsięwzięcia, bardzo unikatowego, i o tym, jak dokopywałeś się wraz z grupą przyjaciół i kolegów do najgłębszych podkładów historii tej kolei. Kiedy powstała kolej szprotawska i jaki był jej terytorialny zasięg? Zacznijmy od tego.
To znaczy, sama budowa to jest rok 1910 i 11. Niedawno obchodziliśmy stulecie. Natomiast pierwsze spotkanie osób zainteresowanych powstaniem kolei to jest rok 1897. Także śmiejemy się, że kolej szprotawska sięga swoimi korzeniami jeszcze XIX wieku.
No tak. No,
natomiast jeśli chodzi o zasięg, powiem tak, finalnie, czyli w materii powstał odcinek od Szprotawy do Zielonej Góry przez cztery ówczesne powiaty. Natomiast no, była na samym początku, przed powstaniem tej kolei, był pomysł, żeby połączyć ją z Kleinbahnem, czyli taką kolejką powiatową idącą aż do Bolesławca. Mm-hmm. A z Bolesławca ta kolejka powstała, niestety do Szprotawy nie dobiegła. Natomiast potem już w 1925 roku, o czym mam nadzieję jeszcze porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawa historia, był projekt przedłużenia tej kolei z Grimbergu, czyli ówczesnej Zielonej Góry, aż do portu w Cigacicach.
To bardzo ciekawy pomysł.
O takim szerszym zasięgu, czyli od Bolesławca po Cigacice, lub o węższym zasięgu zrealizowanym od Szprotawy do Zielonej Góry.
Mm-hmm. Ale gdybyśmy też pomogli naszym słuchaczom wyobrazić sobie, jak ona biegła, to za Zieloną Górą była, czyli za ówczesnym Grimbergiem, była Ochla, tak, która miała oczywiście swoją niemiecką nazwę. Później
Wcześniej jeszcze była stacja w Jędrzechowie, bo wówczas Jędrzechów był osobną wioską.
To proszę cię, żebyś trochę powiedział właśnie o ten zasięg terytorialny chodzi. Jaki był przebieg tej linii?
To znaczy, to jest tak. Linia do Szprotawy, kolej szprotawska była koleją tak zwany Kleinbahn. To też może o genezie jeszcze opowiemy później. Natomiast istotne jest to, że była to linia prywatna, niepaństwowa, która nie mogła łączyć się z linią państwową. Natomiast był nakaz ustawowy, żeby była taka łącznica między liniami państwowymi a prywatnymi. I tę łącznicę mamy do dzisiaj zachowaną przy ulicy Trauguta w Zielonej Górze, tam gdzie jest w tej chwili PLK aktualna. No, szła przez miasto, główny dworzec był przy ulicy Grodowej, Grimberg-Oberstadt, potem była stacja towarowa Grimberg-Schützenplatz przy ulicy Strzeleckiej. No, potem był Jędrzychów, Ochla, Jarogniewice, Radwanów, Broniszów, taka wioska, której już nie ma, czyli może też opowiem później, Chodków, Typów, potem żeśmy przychodzili już dawny powiat szprotawski, czyli Witków, Katowice, Szprotawa. To jest ta część zrealizowana, czyli powiat zielonogórski, później kożuchowski, bo wówczas był jeszcze do 1953 roku nie było powiatu Nowa Sól, tylko Kożuchów. Tak, powiatr żagański tak. I powiatr podlaski, który był jeszcze do 75 roku, no teraz już go nie ma.
A dlaczego przylgnęła do niej nazwa Szprotawska, a nie Siecie Bożycka? To no, lepiej brzmiało nawet po niemiecku. A mówię o tych Siecie Bożycach dlatego, bo wspomniałeś już, że na początku stycznia w 1897 w Rüdersdorf, czyli obecnych Siecie Bożycach, grupa przedsiębiorców i samorządowców uzgodniła wybudowanie tej kolei. Dlaczego Szprotawska?
Chodzi, że bardzo ciekawa koncepcja, żeby ona się nazywała Siecie Bożycka. Pierwszy raz się słyszę, ale bo znając siebie...
No, od miejsca powstania pomysłu.
Natomiast już ci mówię, kolej Szprotawska, tak my ją nazywamy dzisiaj, była koleją powstałą na mocy ustawy o Kleinbahnach, czyli kolejach lokalnego znaczenia prywatnych. Za czasów pruskich te koleje nazywano Kleinbahn i nazwy dwie miejscowości, pierwsza i ostatnia, czyli początek i koniec. Dlatego nasza kolej nazywała się niemiecka, że tak powiem, Kleinbahn Grünberg Szprotau.
Aha.
I de facto jest to kolej zielonogórsko-szprotawska.
Jasne.
Powiem ci tak, no, te trzy długie słowa, czy to marketingowo, czy bardziej towarzysko, gdzieś tam jak tam rozmawiamy sobie przy piwie czy na spacerze, no trochę długo trwają, że tak powiem. Kolej zielonogórska, szprotawska, za długie jest. Mm-hmm. Dlatego my w Zielonej Górze nazywamy ją koleją szprotawską.
Jasne.
Natomiast no, znany cię pewno Maciek Boryna i całe środowisko szprotawskie nazywają koleją zielonogórską także.
Aha.
Aby to nie mówić.
Jasne. To porozmawiajmy teraz o tym, o interesach, które stały za jej powstaniem. No właśnie, czyje interesy zdecydowały o jej powstaniu? Jakich grup ludzi? Co ta kolejka obsługiwała?
To jest tak, że możemy wyróżnić trzy fazy powstawania kolei w Europie tej kontynentalnej, czyli tu głównie chodzi o Prusy. Na początku państwo pruskie nie garnęło się do robienia kolei, były to koleje prywatne, czyli pierwsze koleje marcińsko-łużycka, marcińsko-dolnośląska, czyli te pierwsze linie kolejowe, które szły w naszym terenie przez Żagań, Szprotawę, a łączyły Wrocław z Berlinem, były kolejami spółek prywatnych. Potem na krótki okres czasu państwo pruskie przejęło budowę kolei w państwie, bo nas to było królestwo oraz cesarstwo. Państwach niemieckich, tak to nazwijmy. Z tym, że interesy jakby państwowe były trochę inne niż lokalne. I nastał taki moment, że prowincja pruska zaczęła się cofać w rozwoju. Przez to właśnie, że nie powstały koleje. Wiek XIX jest uznawany dla miast poszczególnych jako taki wiek podobny tego do średniowiecza, a powstanie kolei, połączenie miasta kolejowe z resztą kraju czy Europy porównuje się jako taki skok cywilizacyjny porównywalny właśnie z uznaniem praw miejskich w średniowieczu. W związku z tym powstała ustawa o Kleinbahnach, o tych kolejach lokalnych, prywatnych w 1892 roku. I wówczas zaczęto budować koleje, nazywamy po polsku koleje dojazdowe albo koleje powiatowe. W Niemczech to były Kleinbahny, we Francji jeszcze inaczej, we Włoszech jeszcze inaczej. No to był głównie interes przedsiębiorców lokalnych. W naszym przypadku można mówić o Buszelcie, który korzystał z huty w Szprotawie. No to wręcz legendarnie się podaje, że elementy oblane w hucie w Szprotawie, w późniejszych zakładach dolnośląskich odlewniczych już za PRL-u, jechały tą koleją szprotawską do Buszelta i tu były montowane czy to mosty, czy wagony, czy samochody. I to jest, że tak powiem, jeden krok, koniec, ten taki wielki. Natomiast wszystkie mniejsze zakłady, które potrzebowały rynków zbytu lokalnego rynku zbytu, też korzystały z tej kolei i też przystąpiły do spółki. No, browar, rzeźnia, tego typu zakłady. A również udziałowcami byli rolnicy, którzy przez to zbywali swoje towary, czy to płody, czy nie wiem, bydło, nierogaciznę i tak dalej na rynkach, czy gdzieś dalej. No, Sieci Borycza była mleczarnia, słynna legenda o mleku, które przy pomocy kolei szpitalskiej, a potem ekspresu do Berlina z udoju o 4 rano w okolicach Szprotawy. W Berlinie było o 7 rano na stołach berlińczyków. No plus jeszcze na pewno to, co dzisiaj nam się wydaje współczesne, ale już pod koniec XIX czy na początku XX wieku w okolicach Grimbergu miało znaczenie, czyli też dojazdy do pracy z czterech powiatów, czy to do miasta Szprotawa, czy to do miasta Zielona Góra, czy wówczas miasta powiatowego Kożuchów, jak również no, cała rekreacja, słynny Las Broniszowski.
No tak, ale o tym chciałbym jeszcze porozmawiać, żebyśmy nie wyprzedzali pewnych kwestii. Czyli to było takie przedsięwzięcie również o charakterze cywilizacyjnym, jakbyśmy na to nie spojrzeli.
Na pewno tutaj trzeba dodać, no coraz więcej ludzi wie, ale jeszcze pewnie nie wszyscy, że Grimberg był ośrodkiem wydobycia węgla brunatnego. Węgiel brunatny wprawdzie głównie obsługiwał elektrownię w Zielonej Górze.
Tak jest, wspominaliśmy już w innej audycji o tym nieco, ale to bardzo ciekawy wątek. Proszę kontynuuj.
Tak, ale ten węgiel też był rozłożony po tych wszystkich wioskach tutaj, no było to łatwiej. Zakłady drzewne w Zielonej Górze korzystały z lasów broniszowskich, jeśli chodzi o drewno. Zresztą w drugą stronę koleją szpotarską przez węzeł w Stypułowie to drewno też jeździło do zakładów nadawskich w Nowym Miasteczku.
Jasne.
No i słynne nasze wina, czy browar. Nie wiem, czy wiesz, ale mamy tutaj wkład do historii, no, co najmniej europejskiej, a jeżeli nie ogólnoświatowej. Tak zwane trupie główki, potocznie nazywane wagony do przewozu wina, to jest wymysł, czy wynalazek winiarzy z Grimbergu i konstruktorów Old Buschelta. To pierwsze wagony do przewozu wina, takie beczki stojące w poprzek jakby kierunku jazdy, dwie lub trzy na metalowej loże, powstały pierwsze w Grimbergu, potem przeszły na całą Europę.
To się bardzo cieszę, że o tym mówisz, bo wątki winiarskie też mocno eksploatujemy w niedzieli z kulturą, a to za sprawą świetnej książki Topografia winiarska Zielonej Góry Mirosława Kuleby i o ile dobrze znam tą książkę, to ten wątek się tam nie pojawia, a więc warto jest kojarzyć różne źródła z sobą. Nie wiedziałem o tym, Mieczysławie, i bardzo ci dziękuję za ten wątek.
Fedorowicze niestety już wtedy, kiedy oni swoje książki wydali, cieszyli się, że ja im o tym mówię, natomiast no, jak tak to w życiu bywa,
no tak.
Może w drugim lub kolejnym wydaniu.
Stan wiedzy przyrasta, wiedza przyrasta, tak to się w świecie dzieje. Ale proponowałbym, żebyśmy dokończyli ten wątek właścicielski. Między innymi opieram się o twoje publikacje w miesięczniku Puls. Kiedyś wspólnie publikowaliśmy w tym bardzo zasłużonym miesięczniku. Ja oczywiście już wtedy, w 2009 2008 czytałem te twoje publikacje i w jednej z nich, konkretnie z lutego 2009, piszesz o kapitale spółki, który wynosił 2 550 000 marek, że państwo pruskie objęło tu 750 udziałów na 750 000 marek. Udziałowcami byli, pozwolisz, że ja to wymienię, powiat Zielona Góra, 350 akcji, miasto Zielona Góra, 215 akcji, powiat Kożuchów 160, powiat Szprotawa 150, miasto Szprotawa 125, powiat Żagań, gmina Wichów i firma Lenz, bo długo szukano udziałowca. Zwróciłeś już uwagę w naszej rozmowie, że pomiędzy pierwszymi spotkaniami w Siecie Bożycach a wyruszeniem pierwszego pociągu minęło 14 lat. Co się działo w tym czasie? Dlaczego tak to długo trwało?
Słuchajcie, tak, no w Prusach było też wówczas polskie piekiełko, to nie jest nasz wynalazek. Tutaj jesteśmy w pełni
pruskie piekiełko, tak.
Mimo powstania tej ustawy o Kleinbanach, pewna rywalizacja między kolejami państwowymi a tymi inicjatywami prywatnymi jednak była. To też można by dużo o tym mówić. Może kiedyś będzie okazja. To jest raz, czyli zdobycie jakby pozwoleń, uprawnień, koncesji na taką, powstanie takiej linii, potem prowadzenie przewozów. Nie było łatwe, bywały też różne urzędnicze, że tak powiem, przeszkody. Pewnie też dlatego, ale również z przyczyn finansowych, we wczesnych plusach powstały takie 4 firmy ogólnokrajowe, które jakby specjalizowały się w tych najbanach. No myśmy akurat trafili pod skrzydła Lemsa, który był jednym z tych 4 potentatów. No w pamiętnikach czy to Lemsa, czy innych przedsiębiorców, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu, no wprost się pisze, że Lenz posmarował Berlinie, żeby dostać szybciej zezwolenia. Mm-hmm. Także był niezbędny.
No tak, tak, tak. Już wspomnieliśmy, że to nie było tylko przedsięwzięcie gospodarcze. Żeby otworzyć ten kolejny wątek rozmowy o kolei szprotarskiej, pozwolę sobie na dygresję rodem z Ortegi i Gasseta, że były to czasy, kiedy masy, a nie tylko elity, stają się konsumentami różnych dóbr. To masy odkrywają uroki wypoczynku, dziś byśmy powiedzieli uroki turystyki. Napisałeś kiedyś, że między, we wspomnianym już pulsie, że między Broniszowem a Wichowem były przystanki dla grzybiarzy. Jakie możliwości jeszcze właśnie dawało to połączenie kolejowe, choćby dla rozwoju turystyki?
Znaczy, jeśli chodzi o rekreację czy turystykę, Grimberg zawsze miał coś tu do powiedzenia, bo słynny las Odrzański na północy i las Broniszowski na południu. O ile Las Orzański był takim elementem, bym powiedział, ucywilizowanym, czyli knajpki, wypożyczalnie kajaków i tak dalej, o tyle Las Broniszowski był takim elementem dzikim. Jak ktoś chciał posiedzieć przy kawie czy przy jakimś lodach, to jechał do Lasu Orzańskiego, a jak chciał się po prostu poszlajać po wertepach i po lasach, jechał do Lasu Broniszowskiego. W Lesie Broniszowskim, zresztą niedaleko przystanku kolejowego są nasze kamienne kręgi. Na jednej z kot, to również stare jak kręgi pod Wodrach czy w innych, czy w północnej części Polski. Także niemieccy mieszkańcy Grimbergu jeździli je oglądać w niedzielne, cieplejsze dni. Natomiast Lasy Broniszowskie też były znane z grzybów, a przede wszystkim z jagód. Stąd w pamiętnikach Niemców z lat 20. 30. kolejka szprotarska nazywa się kolejką jagodową.
O, jak romantycznie.
I jest związane z tym, że w wczesnej tradycji niemieckiego kolejnictwa były tak zwane przystanki okazjonalne. Coś w rodzaju przystanku na żądanie takiego polskiego. Takim przystankiem okazjonalnym na terenie miasta był przystanek przy stacji towarowej. Nie było stacji osobowej, tylko towarowa. Greenbank Schützenplatz, to jest tam mniej więcej, gdzie się rozchodziły bocznice do browaru na południe i do Zefamu i polskiej wełny na północ od toru szlakowego. Teraz, gdzie jest liceum trzecie, naprzeciwko Strzelnicy, był takie miejsce, gdzie odbywały się świąteczne albo sobotnie niedzielne jarmarki. No i ludzie tam z tego jarmarku po prostu zatrzymywali pociąg na takim przystanku okazjonalnym, wsiadali do niego i jechali właśnie za Broniszów, gdzie w środku Lasu Broniszowskiego był też wybrukowany mały peronik. Tej stacji nie ma w żadnym rozkładzie jazdy. Jest to przystanek okazjonalny, gdzie ludzie po prostu mówili konduktorowi, że tu chcą wysiąść. No i głównie chodzi tam na jagody. Głównie na jagody, stąd jagodowa kolejka. Jest to miejsce, gdzie dzisiaj pozostał taki śródleśny wiadukt na leśnej drodze, bo tam Las Broniszowski to jest końcówka wzgórz dalkowskich, czyli dosyć fajne, sięgające nawet 100 metrów deniwelacje lokalne terenu. Tam kolej szła takim głębokim jarem. Ten jar przecięty wiaduktem w dosyć ważnej leśnej drodze.
Ależ to musiało być malownicze. Ja tam konno jeździłem często w okolicach wzgórz dalkowskich, także tak, próbuję sobie teraz to wszystko wyobrazić, przypomnieć.
Można się dokopać jeszcze pozostałości ceglanego kamiennego peronu. Notabene 300 metrów dalej w latach 30., czyli prawie 20 lat po powstaniu kolei szpotarskiej powstała stacja Dębiczka, o polskiej nazwie Dębiczka, już po 2005 roku. Bo tutaj też nie ma w ogóle śladu, natomiast można w polu wykopać fundamenty dawnego dworca. To tak na marginesie.
O, niezwykle to wszystko interesujące. Szprotawianka świadczyła również usługi pocztowe, o czym pisałeś w Pulsie.
Tak, kiedyś przeglądając, czy poszukując materiałów ikonograficznych, natknąłem się na mapę pocztową, połączeń pocztowych. Takie mapy też w tym czasie były wydawane. Tak, dostałem już taką jedną mapę, to potem dostałem drugą i mogłem porównać sobie mapę sprzed powstania kolei szpotarskiej i mapę po powstaniu kolei szpotarskiej. No i właśnie ciekawostką jest to, że jakby połączenia pocztowe z Grinbergu szły we wszystkich kierunkach, oprócz tego kierunku południowego na Szpotawę. Przed powstaniem kolei szpotarskiej. Po powstaniu kolei szpotarskiej już jest zaznaczone połączenie poczty kolejowej właśnie wzdłuż linii na południe od Szpotawy. Były tak zwane banposty. Na większości kleinbanów taka poczta kolejowa powstawała. No w tej chwili mamy już sporą kolekcję czy kopert od listów, czy pocztówek z pieczęcią tej posty, post Grinberg Szpotał. Także były nadawane przesyłki tą pocztą i powstało nowe połączenie pocztowe, którego brakowało na pewno przed rokiem 1912.
Świetnie. Temat rozwinęliśmy na tyle, przynajmniej tak mi się wydaje, że możemy teraz zrobić przerwę na muzykę. Będzie coś, co lubisz, ale okazało się, że kto mi zapłaci za łzy, aż 6 minut mielibyśmy tą wersję i zjedlibyśmy sobie sporo czasu przeznaczonego na rozmowę. Zamiast tego również Lombardu proponuję Szklaną pogodę.
Kroki po chodzi szarówka już do kąt.
Lata 80. już się niestety nie powtórzą, tak jak i nie przywrócimy kolei szprotawskiej, ale można przywrócić pamięć o niej i to się stało jedną z pasji mojego dzisiejszego gościa, Mieczysława Bonisławskiego. Kontynuujemy naszą rozmowę. Jakie były losy kolei szprotawskiej do 1945 roku i czy jej infrastruktura przetrwała II wojnę światową?
To znaczy tak, rozwój transportu samochodowego oraz sam kryzys światowy pod koniec lat 20. i w pierwszych latach 30. spowodował, że odnotowuje się spadek rentowności tej kolei w czasach niemieckich. Natomiast no, dotrwała ona do końca, do roku 1945 w zasadzie bez zmian, bez żadnych strat, czy to w taborze, czy w infrastrukturze. Ostatnim takim niemieckim, dosyć dramatycznym epizodem tej kolei są wspomnienia Niemców, którzy opuszczali wioski typu no, mówiąc po polsku, Ochle, Jarogniewice, tam następne. No, z Ochle i Jarogniewic jeszcze jechano przez Zieloną Górę, przez Grimberg. No, ten pociąg w 1945 roku, przynajmniej w pierwszej jego połowie, na początku, był pociągiem, który wywoził dobytek i niemieckich gospodarzy na jakąś niepewną poniewierkę w głąb Niemiec, przed frontem rosyjskim. Natomiast zgodnie ze spisem, który dokonano w latach 1946-1947, w zasadzie cała infrastruktura pozostała. I w razie opisywano ją jako mocno, w niektórych przypadkach mocno wyeksploatowaną, ale do użytku.
W 1945 roku przejęliśmy jako nowi gospodarze, mówię tutaj o tak zwanym ogólnie rzecz biorąc żywiole polskim, który zaczął się tu osiedlać, przejęliśmy tą kolej. Trwały jakieś spory z tego, co słyszałem, czy ta kolej funkcjonowała po 1945 roku w jej pierwotnym założeniu. Opublikowałeś w majowym numerze Pulsu 2009 roku fragment rozkładu kolejowego, przecinając te spory. Ile lat po wojnie jeszcze ta kolej funkcjonowała?
Znaczy powiem ci tak, no powiem ci też przy okazji taką ciekawostkę, że wbrew temu, co się potocznie mówi o czy władzach sowieckich, czy władzach rządzie po 45 roku polskim. Mm-hmm. W roku 47 delegacja PKP spotkała się w Niemczech, w zachodnich Niemczech, z Lentzem i z innymi działowcami spółki, zarządem spółki.
O, to niesłychana historia.
Ponieważ ta spółka działała jeszcze w latach 80., a firma Lentza działa do dzisiaj w Niemczech. I zostało formalnie, ta kolej została przez PKP za symboliczną jedną markę notarialnie odkupiona od spółki. To nie jest tak, że rządy polskie coś zabierały Niemcom.
Aha.
To oficjalnie zostało wprawdzie za symboliczną markę. Pewnie gdyby nie przegrana wojna przez Niemcy, to była symboliczna marka.
Z pewnością.
Ale zostało to oficjalnie odkupione.
Mhm.
To tak na marginesie, żeby postawić na, mimo wszystko tę naszą Polskę w trochę lepszym świetle.
Jasne.
Może w dzisiejszej Europie. Natomiast tak, prawdą jest, że gro badaczy, bym powiedział kręgi historyków akademickich, no, były za tym, czy preferowały tezę, iż po 45 roku ruch na kolei szprotawskiej zamarł. Prawdą jest, że podczas przeprowadzki z jednej starych kamienic w Poznaniu na Strychu ktoś tam już nieważne kto odnalazł właśnie rozkład jazdy z roku 1946.
Co jak gdyby przesądziło spór w tym momencie.
Tak, no w tym rozkładzie jest jedno połączenie z Zielonej Góry, jeszcze pisanej razem, do Potawy przez kolej Potawską.
O 12.20 ruszał.
No
tak?
Jechało się dosyć długo, ale było to skomunikowane z pociągiem z Poznania. Także
no powiedzmy od 12.20 do której, Mieczysław? 19.00?
Nie.
Aha, o 19.30 on jechał z powrotem. Okej, okay. Tak, dobrze.
Także tak. Tak, to połączenie było. W rozkładach jazdy, tych takich tak zwanych cegłach, już takich cywilnych, które były na kasach kolejowych, Kolej Potaska jako nieczynna wprawdzie była jeszcze do roku 51. Natomiast na pewno, tak mówiłem poprzednio, przed przerwą, że na początku roku 45 odjeżdżały Koleją Potaską pociągi wywożące stąd mieszkańców. Tak, w latach jeszcze do około 49 roku, 45-49, pociągi repatriacyjne przywoziły nowych mieszkańców z Kresów do Ochry, do Radniewic, do Radwanowa. Także pociągi są, mamy spisane wspomnienia mieszkańców tych podzielnogórskich wiosek, które przyjechały do Ochry, do Radniewic pociągiem, Koleją Potaską. Jest też wspomnienie kolejarzy, którzy przewozili się, zresztą to pionierzy o tym też mówili w swoich publikacjach, jak przerazili się, gdy od strony Szpotawy, czyli praktycznie ze środka miasta Zielonej Góry, podbierze kontroli ruchu przy Głównym Dworcu wyjechał radziecki pociąg z czołgami, gdzie kolejarze wspominali, że nawet jeszcze nie spenetrowali tej linii, że bardzo się zdziwili, że ze środka miasta wyjeżdża ileś tam dziesiąt czołgów na lorach, nie? Także takie humorystyczne wręcz wspomnienia. Jeśli chodzi o dokumenty, jesteśmy w trakcie ich wyszukiwania i odczytywania. Na razie bardziej się opieramy na wspomnieniach, i to wspomnieniach mieszkańców z różnych wiosek, które to są wspomnienia też wspólne. Jest to tyle ważne, że...
Czyli zachowała się ta wiedza wśród mieszkańców
wiedza, tak,
już z polszczonych wiosek, tak?
Tak. Natomiast, no i to jest ważne, są to wspomnienia ludzi, którzy mieszkali w różnych wioskach, w różnych powiatach, tak mówiłem, kolejka przechodziła przez cztery powiaty. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że ludzie ci się nigdy ze sobą nie spotkali, a mówią mniej więcej to samo. A co mówią? No mówią to, że spotkaliśmy kobietę, która mówiła, że jeździła do Kożuchowa tym pociągiem do fryzjera po wojnie. O tyle jest to prawdopodobne, że tak jak powiedziałem na początku, pociągi z linii państwowych nie mogły krzyżować się pociągami z linii prywatnych przy Kleinbanach. Natomiast w Typułowie Kolej Potaska krzyżowała się z linią państwową Żagań, Kożuchów, Nowa Sól, Wolsztyn. Z tym, że tam był tak zwany rozjazd angielski, który umożliwiał przejazdy pociągów między tymi liniami, z jednej linii na drugą. I rzeczywiście pociągi korzystały z tego rozjazdu i no nie jest dziwne, że pociągi z tych wiosek, które należały wówczas do powiatu kożuchowskiego, no my też jeździły do siedziby powiatu. Tak to mówiłem. Mało tego, ta pani mówiła, że tam był wagon, który był doczepiany, no tak, przed wojną było to robione, doczepiany do składu towarowego, który woził drewno z lasów broniszowskich, a tak już mówiłem, przez Kożuchów do fabryki mebli w Nowym Miasteczku. To też jest udokumentowane, że takie pociągi jeździły. Znaleźliśmy wspomnienie jednego z mieszkańców Ochli, który mówił, że coś takiego, że pisał do brata, był w wojsku, pisał do brata, że już mu się to wojsko kończy, że już nie może się doczekać, kiedy wsiądzie w pociąg i dojedzie do Ochli kolejką do domu po tym wojsku. Teraz brat mu odpisał, że właśnie rozbierają tory, czyli już nie dojedzie. To było około 53 roku.
No właśnie, teraz... Proszę uprzejmie, bardzo proszę.
No to jest żywioł ten taki wokół zielonogórski, bo ja tak mówiłem, jest to żywioł wokół Szpotawy. Tam wiemy, że ludzie wspominają, iż no jeszcze w 55 roku do Sieci Boży stwierdzili pociągiem. Mało tego, dotarliśmy do pracowników mleczarni dawnej w Sieci Bożycach, którzy twierdzili, i tutaj były rozbieżne informacje, że jeszcze w roku 60, a nawet w roku 70 odszedłem z Potawy, mleko wywożono z Sieci Bożyc tam kolejką. I to nie była jedna osoba, to było kilka osób, dawni pracownicy i mieszkańcy wokół tej mleczarni, także myślę, że coś w tym jest. Prawda, tak. Prawdopodobnie tutaj od strony zielonogórskiej tą kolej rozebrano gdzieś tak do 55 roku, można powiedzieć. Natomiast od strony Szprotawy, na tym odcinku Sztypuł Szprotawa, najprawdopodobniej tory jeszcze używane były w latach 60.
Ale torowiska po kolei szprotawskiej na terenie Zielonej Góry zostały znacznie dłużej. Ja pamiętam spacery z moim dziadkiem. Miałem wtedy może 6 lat, a więc to był chyba 62 rok, kiedy dziadek mnie prowadzał wzdłuż tej wytwórni wódek dzisiejszej, gdzie regularnie wjeżdżały i wyjeżdżały cysterny, a przez Aleję Wojska Polskiego był przerzucony stalowy most wymalowany na kolor zielony i również rozwożono węgiel. Ty też piszesz o tym, już zaglądam, to jest numer z maja 2009 roku. Pozwolisz, że zacytuję. Jeszcze w 2002 roku po ostatnich szynach kolei szprotawskiej przetaczano wagony towarowe.
Proszę powiem tak, stalowy most, o którym przedtem powiedziałeś, nie był nad Wojska Polskiego, tylko nad Krakusa, zaraz obok. Także nie wiem, o którym moście mówić, bo też był stalowy most nad Sikorskiego.
Był nad Krakusa, ja to pamiętam jako dziecko, i był zielony most na 1200% przed... w okolicach, to znaczy później zbudowano tam taki wiadukt. Ten mostek zielony został zdemontowany i wywieziony, albo pocięty, ja już tego dokładnie nie pamiętam. A później był tam taki wiadukt, po którym biegaliśmy często.
No, ja mam fajne wspomnienie od pani Wielety Haraniczak, która mieszkała na Krakusa.
A ja mieszkałem na Zamkowej, tuż przy Krakusa.
No. Znaczy, wspomnienia pani Wiolety będą spisane w książce jednej książek o kolei szprotawskiej. Nie będę tutaj przez antenę mówił, bo tam takie zabawy te dziecięce są niektóre nie na antenę może. Ale bardzo fajne w każdym razie.
Jasne.
Natomiast tak, masz rację, jeszcze wspomniałeś o fabryce wódek. Fabryka wódek jest firmą, która jako ostatnia korzystała z kolei szprotawskiej. Ostatni pociąg to rok 2001 lub trzeci, kiedy ta cysterna wjechała i wyjechała przez bramę fabryki wódek. Prawdą jest, że rzeczywiście po likwidacji torów kolei szprotawskiej poza terenem miasta, czyli tak praktycznie poza... No, tory zostawiono do tartaku na Jędrzychowie. Dalej rozebrano. I ta bocznica, wewnątrzmiejska bocznica kolejowa, która obsługiwała i ZEFAM, i Polską Wełnę, i Browar, i ten Tartak, i WPHW, i wiele innych zakładów, działała aż do początku XXI wieku. Ciekawostka jest, że jak w 1910-11 roku budowano kolej szprotawską, to połączono około 1/3 wszystkich zakładów, które potem w historii korzystały z kolejki, około 1/3. Drugą 1/3 dobudowano bocznic w latach 30., a w latach 61-63 budowano jeszcze 5 nowych bocznic. Mm-hmm. Między innymi do centrali budowlanej przy dzisiejszej ulicy Zjednoczenia. Mało tego, bocznica do głównej lubuskiej wytwórni win, która działała jeszcze niedawno przez wszystkie lata PRL-u. Ta bocznica, którą pewnie wszyscy pamiętają, bo dwutorowa, ona tak naprawdę powstała w 62 roku, a nie przed wojną, to myśmy odbudowali.
Jasne.
Także przed wojną ta wytwórnia win nie miała połączenia kolejowego.
To teraz wątek osobisty. Dlaczego ty, Mieczysław Bonisławski, przejął się historią kolei szprotawskiej, związanej z niemieckim Greenbergiem, Szprotawą, z tymi czasami, które próbowano po wojnie wymazać z pamięci? Czy historię naszego regionu uważasz za nierozerwalną całość w takim razie?
Podjąłeś dwa zupełnie odrębne wątki, bo dlaczego kolej szprotawska, dlaczego ja? No wiesz, no tak gdzieś tam na Śląsku chłopaki biegali po hałdach, tak my z osiedla żeśmy biegali po tym torowisku, czy to na mecze żużlowe, czy na jakieś tam, powiedzmy, pamiętam jedną wyprawę na bitwę na Kasztany, które się, żeśmy się zrzucali po głowach z chłopakami gdzieś tam z ulicy Fabrycznej. Też tym ciągiem komunikacyjnym, żeśmy, tak powiem, na pieszo ganiali. No później, jak już przestałem się rzucać kasztanami z kolegami po głowach, to zacząłem się zastanawiać, dokąd te tory już idą, jak daleko nimi dojdę. No była jakaś taka ciekawość poznawcza, chęć przeżycia przygody, stąd spacer coraz dalej. I tak już zostało. Mm-hmm. Jeśli chodzi o wątek, czy historia niemiecka...
Czyli ciekawość u ciebie była tym takim elementem. Co to było, do czego służyło, tak? I zajmę się tym, żeby to poznać.
Ja myślę, że sporo chłopców czepiało się wagonów, jak przejeżdżały, rzucali monety, żeby parowóz
nie rozjechał. No tak, oczywiście. Pamiętam.
Sporo chłopców zielonogórskich gdzieś tam penetrowało, później opustoszało magazyny. No, typowe zachowanie nastolatka lub młodszego chłopca, nie?
No nie bądź taki skromny, bo ja też składłem monety na tory, ale kolejką szprotawską się nie zainteresowałem jakoś.
No, napisałeś coś o Rzymianach i o Mieczku. Ach. To prawie to samo, nie?
Dobrze.
Tej niemieckości. Znaczy powiem tak, to tak powiem, to jest zupełnie inna, natomiast na pewno przejasnę powiedzieć już 70 lat po wojnie, że no mimo wszystko jednak bierzemy śluby w ratuszu, który zbudowali Niemcy, a nie Polacy.
Jasne.
No takie były czasy. Nie wiem, no korzystamy z mnóstwa infrastruktury też po niemieckiej. No nie da się jedną kreską czy jednym rzuceniem siekierą oddzielić historii tego miasta, które było miastem zresztą nie tylko niemieckim, ale najdłużej to miasto było miastem czeskim, a przecież mamy też epizod, że należało do króla Węgier. Także
tak jest.
Ja myślę, że tą historią niemiecką, czeską, węgierską, Zielonej Góry, powinniśmy się chlubić, a nie gdzieś o niej zapominać.
I to jest konstruktywne podejście do historii. Z zajmowania się historią kolei szprotarskiej, popraw mnie, jeśli moja myśl idzie zbyt daleko, czy z zajmowania się, może ja zapytam bardziej ostrożnie, czy z zajmowania się historią kolei szprotarskiej wyewoluował pomysł skansenu kolei powiatowych?
W pewien sposób tak, aczkolwiek temat jest szerszy.
To opowiedz trochę o tym przedsięwzięciu.
Zresztą tak, skansen powstał jako odpowiedź po naszej przegranej batalii o zachowanie torów kolei szprotarskiej w stanie i torowisk, jarów i nasypów w stanie niezmiennym.
No niestety nie udało się wam to. Mhm. A co nie jest waszą winą, bo ja się wtedy przyglądałem bardzo mocno i kibicowałem wam.
Tak, z tym, że wtedy jakby wiedza o znaczeniu kolei szprotarskiej, o tym, jak tą kolei szprotarską umiejscowić w pewnych fundamentach tożsamości mieszkańców Zielonej Góry, no była znikoma. Mhm. Wtedy właśnie żeśmy doszli do wniosku, że żeby zacząć coś działać, trzeba najpierw opracować nad tą wiedzą i ją przekazać szerszym gremiom społecznym. I wówczas powstał w Zielonej Górze budżet obywatelski, gdzie żeśmy się, tak powiem, do niego podczepili. Na początku żeśmy do niego się podczepili, dopiero potem żeśmy zaczęli działać kreatywnie. I się okazało, że można osiągnąć parę celów, czyli można uratować trochę zabytków.
Gdzie je można obejrzeć? Zostało nam 1,5 minuty.
No skansen buduje się cały czas przy ulicy Morwowej. Co roku się powiększa po coraz więcej eksponatów, także zapraszam. W październiku będzie tam kulminacja wchodów 150-lecia kolei w Grimbergu z iluminacją, powitaniem parowozu i wieloma innymi rzeczami.
Super. My będziemy wracać jeszcze do pewnych wątków. Może w trochę innej audycji. Wiem, że nic nie wiem. Zapraszam cię już teraz do takiej krótkiej, 10-minutowej rozmowy, którą wyemitujemy w lutym. Jeśli przyjmiesz zaproszenie, to porozmawiamy trochę o tym, co się udało uratować i gdzie to można zobaczyć. No niestety czas ucieka. Będziemy kończyć naszą rozmowę. Dziękuję za nią.
Też dziękuję, dziękuję, że te tematy cię interesują i chcesz też o nich mówić i przekazywać słuchaczom, mieszkańcom. Bardzo fajna inicjatywa.
No to nie jest jak gdyby też moja prywatna sprawa. Radio jest radiem publicznym, otwartym i interesują nas te rzeczy w audycji Niedziela z Kulturą. Wszystko to, co związane jest z historią naszego regionu. Raz jeszcze dziękuję.